Przychodzi mi do głowy, tradycja jest taka, że zaraz przedstawię tego, kto będzie za chwilę głosił wykład. Przychodzi mi do głowy coś bardzo ważnego. O, dzień dobry. A gdzie mąż? W pracy, w niedzielę. Pierwszy dzień tygodnia. Shavuot. Więc przychodzi mi do głowy rzecz niebywale ważna. Od wielu, wielu lat mamy wielkie szczęście współpracować z niezwykłym zespołem ludzi, którzy tu w Krakowie mają swoją siedzibę i nazywają się Studio Otwarte. To oni po męczarni wysłuchiwania nas, głównie mnie, decydują o tym, jak będzie wyglądała, nie wiem jak to powiedzieć, wizualizacja festiwalu. I mam wielkie, wielkie szczęście, wielokrotnie, po pierwsze mamy wielkie szczęście z nimi współpracować. Oni de facto współtworzą ten festiwal, wymyślając to wszystko, co to potem macie. A moje szczęście jest podwójne, bo wśród nich jest Oksana Szmegol, której nie ma niestety tutaj wśród nas, i która razem z Tomkiem Jureckim ze Studia Otwartego wymyśliła to wszystko, co nas olśniewa. Ale najważniejsze, że Oksana Szmegol jest moją synową. I ja, który mam strasznie dużo szczęścia, znacie to powiedzenie, głupi ma szczęście. No więc siedzi przed wami jeden z najgłupszych ludzi we wszechświecie, ponieważ mam szczęście mieć żonę, która tam właśnie siedzi i która tak naprawdę wspiera ten festiwal, i ona jest filarem, nie ja. Moja Marysia. A nie chcę powiedzieć, że mój syn jest w moich butach, czyli jest głupi i też ma szczęście, ale nie mam innego wyjścia. Mój synek jest też głupi i szczęśliwy. To jest właśnie ten gentleman, który tu siedzi. Okej. Okay. Która jest godzina? Perfect. Więc moi drodzy, zaczynamy. Bardzo mi miło, że przyszliście do namiotu. Za chwilę rozpocznę, będę czytał, ponieważ to jest jedyny sposób, żebym mógł zapanować chociaż nad sobą i czasem. Więc rozpocznijmy wobec tego. Temat mojego wykładu, a właściwie podtemat, brzmi Erec, wspólna ziemia. Rozdział pierwszy, duchowość ziemi. Co róż spotykam się z pytaniem, dlaczego w tym roku głównym tematem jest ziemia i co to właściwie oznacza. Otóż to wiele oznacza. Najogólniej mówiąc, zależy mi na tym, abyśmy spojrzeli na ziemię oczami żydowskich wędrowców, którzy w ciągu tysięcy lat przemierzali ją wzdłuż i wszerz, pozostawiając w niej różnorodny dorobek na polu wielu cywilizacji. Chcę odejść na moment od dotychczasowej perspektywy, kiedy wnikliwie przyglądaliśmy się poszczególnym detalom żydowskiej kultury, na rzecz dość karkołomnej, ale niezwykle ponętnej próby spojrzenia na tę kulturę z odległej perspektywy Księżyca. Tak, Księżyca. Zależy mi też na tym, abyśmy spojrzeli na ziemię oczami Polaków, którzy podążają śladem swoich żydowskich poprzedników, wnosząc swój własny wkład w świat kultury żydowskiej. Niech zatem państwa nie zdziwi, że zaraz po mnie wystąpi przed wami słynny podróżnik Marek Kamiński, a całość cyklu naszych wykładów zakończy profesor Jan Grabowski. I chodzi mi o coś jeszcze. Otóż jest to mój osobisty dług, jaki mam do spłacenia Matce Ziemi. Dług zaciągnięty z chwilą, gdy moja własna matka wydała mnie na świat. Jest to de facto dług życia, A festiwal, który tworzę od 31 lat, jest poza najbliższą mi rodziną esencjonalną częścią mojego życia. Wydawać by się mogło, że nic prostszego jak dla zilustrowania tych 31 lat użyć linii ciągłej, odpowiadającej linearnej koncepcji czasu. Ja jednak mam poczucie niezakłóconej porządkiem logiki nielinearności naszej drogi. Podobnie jak mam absolutną pewność, że festiwal nie rozpoczął się jakieś tam 31 lat temu, ale znacznie, znacznie wcześniej. Ważne jest dla mnie to, że poruszamy się zarówno w przestrzeni fizycznej, jak najbardziej ziemskiej, no i w przestrzeni ducha. Najczęściej i na co dzień ulegamy pokusie interpretowania życia i świata zaplątani w sieć oczywistych, zdawałoby się oczywistych, algorytmów, zapominając lub co gorsza nie wiedząc, że powinniśmy go doświadczać. Zdobycze świata nauki nie zmienią faktu, że przynależymy również, a może przede wszystkim, do świata duchowego. I jak powiada żyjący w XIX wieku wódz indiański Begadil, wielki duch jest we wszystkich rzeczach, jest w powietrzu, którym oddychamy. Wielki duch jest naszym ojcem, ale ziemia jest naszą matką. Ziemia żywi nas, zwraca nam to, co jej dajemy. Bo czyż nie jest tak, drodzy Państwo, że ziemia i ja sam jesteśmy jednym umysłem? Miara ziemi i miara naszych ciał są tym samym. Albo czyż tak nie powinno być? Rozdział drugi, namiot spotkań. A skoro mówimy o ziemi, to winien jestem Państwu jeszcze jedno wyjaśnienie. Jesteśmy w namiocie. Dlaczego? Przypominam słowa czwartej księgi Mojżeszowej. Jakże piękne są Twoje namioty, Jakubie, Twoje siedziby, Izraelu. Bardzo świadomie postawiliśmy ten namiot na ziemi Kazimierza. To nasz wspólny festiwalowy namiot spotkań, centrum wydarzeń, wykładów, warsztatów, koncertów, spotkań. Dlaczego namiot? Zainspirowała nas historia namiotów biblijnych, począwszy od tego, jaki postawił Mojżesz na pustyni, kiedy rozmawiał twarzą w twarz z Najwyższym, z Haszem, z Bogiem. Namiot od początku historii człowieka był nieodłącznie związany z jego przemieszczaniem się i bytowaniem. Kiedy pod wodzą Mojżesza Żydzi, no wtedy formułujący się przyszły naród żydowski, izraelski, wyruszyli przez pustynię do swojej ziemi obiecanej, przez 40 lat mieszkali w namiotach. Po dziś dzień, by pamięć o tym nie przeminęła, obchodząc jedno z trzech pielgrzymich świąt, święto Sukot, Żydzi modlą się i spożywają posiłki w kuczkach, w namiotach, które są właśnie niczym innym jak formą i wspomnieniem tamtych biblijnych namiotów. Każdego dnia siedmiodniowego święta Sukot namiot odwiedzają specjalni goście, uszpizin. Są to postacie biblijne, tzadikim, sprawiedliwi, siedmiu wiernych pasterzy, Abraham, Izaak, Jakub, Józef, Mojżesz, Aaron i Dawid. Zasiądą do stołu, jeśli wraz z nimi zaprosimy także ubogich, wykluczonych, wygnańców, uchodźców. Dziś zwłaszcza uchodźców. Uchodźcami zaś jesteśmy my wszyscy, bo nikt nie może zagwarantować, że jutro nie przyjdzie nam opuścić naszą rodzinną ziemię i udać się na pustynię wygnania. Jak wiecie, zbyt często już tak bywało. Stawiamy nasz namiot spotkań pomni na nieprzewidywalność historii, na fakt i przestrogę, że człowiekowi nic nie jest dane raz na zawsze, że z trudem wywalczoną wolność można stracić w ciągu jednej nocy, gdy nad ranem u bram stoją barbarzyńcy. Postawiliśmy nasz namiot spotkań, bo chcemy gościć w nim was wszystkich. niezależnie skąd jesteście, jaka prowadzi was wiara, jaki jest wasz język rodzinny. Postawiliśmy nasz namiot spotkań na kazimierskiej ziemi, zasmuceni faktem, że Kazimierz stał się w przeważającej mierze miejscem turystycznych igrzysk. Niby nic w tym złego, lecz nie godzimy się na to, by traktować go jako żydowski rezerwat, miejsce piwnej rozrywki czy meleksowych safari. Kazimierz to blisko 800 lat cywilizacji aszkenazyjskiej. Miejsce żywe dla ceniących niespieszność odkrywania piękna żydowskiej kultury. Są pośród nas Polacy i Żydzi, którzy swoją codzienną pracą i pasją zaświadczają o miłości do tego skrawka ziemi, która na trwałe wydała owoce żydowskiej religii, kultury i nauki. Namiot spotkań jest w równej mierze symbolem życia, co jego przemijania. Wracamy do źródeł, do prapoczątków. My, polscy wędrowcy na żydowskiej ziemi, otwieramy nasz namiot dla wszystkich, którzy będąc owocem ziemi są zarazem częścią naszego wspólnego polsko-żydowskiego wszechświata. Więc Bruchim Habaim, błogosławiony bądź, który przychodzisz. Rozdział trzeci, czyńcie sobie ziemię poddaną. A teraz spójrzmy na naszą ziemię z odległości księżyca. Porzućmy na moment optykę przyćmioną rutyną codziennej interpretacji, wyjaśnień, przekonań. Nie przywiązujmy się kurczowo do tego, co wiemy, ale postarajmy się otworzyć na to, czego nie wiemy. A co nawet z odległości księżyca wydaje się o wiele istotniejsze niż nasze namaszczone poczuciem złudnej wyjątkowości jestestwo. Notabene, kto dzisiaj używa słowa jestestwo. Pytanie zadane z odległości księżyca, o czym za chwilę się państwo przekonacie, brzmi: dlaczego skazani by żyć obok siebie na tym niewielkim, kulistym spłachetku ziemi? Tak bardzo się nienawidzimy. I to najczęściej w imię religii, w dziejach naszych polsko-żydowskich relacji, w imię żydowskiej religii, która z czasem stała się religią powszechną dla wszystkich chrześcijan i najliczniej wyznawaną religią na świecie. Dla porządku dodam, że wyznawców chrześcijaństwa jest ogółem około 33% wszystkich wyznań, zaś wyznawców judaizmu 0,3%. Gdzie jest źródło tej nienawiści? Co dla mnie oznacza nakaz czynienia sobie ziemi poddanej? Przede wszystkim oznacza on nakaz bycia siewcą. Jeśli bowiem jesteśmy stworzeni na podobieństwo samego Boga, Boże, oby nie, to podążając za Jego dziełem i zarazem nakazem, winniśmy ziemi najwyższy szacunek, już choćby z tej prostej przyczyny, że innej ziemi nie będziemy mieli, że w niej jest nasz początek i w niej będzie nasz koniec. Poetycki i urzekający jest opis aktu stworzenia świata, ale nie wynika z niego, jakoby Pan Bóg stworzył jeszcze jakieś inne planety na podobieństwo naszej. Ani z dotychczasowych osiągnięć nauki nie wynika nic, co pozwoliłoby nam z właściwą człowiekowi naiwnością godzić samobójcze zapędy wobec własnej ziemi, zgodną ubolewania ucieczką w marzenia o, nie wiem, kolonizowaniu Marsa czy Wenus. Może mniej poetyckie, za to jakże poruszające są opisy naszej ziemi z perspektywy księżyca. Pozostawili je astronauci, którzy mieli możliwość spojrzenia na błękitną planetę z odległości 384 400 kilometrów. Czytając je, zrozumiałem, że jestem jednym z wielu miliardów, którzy ani na co dzień, ani od święta nie myślą o cudzie stworzenia Ziemi i cudownym przywileju życia na niej, choćby przez ułamek wieczności. Wieczności, z której tu przybyliśmy i do której po kolei odejdziemy. Zaś po sobie zostawimy co? Co pozostaje po człowieku na ziemi poza dziełem jego życia i imieniem wyrytym w kamieniu? Posłuchajcie państwo, z jakim zachwytem i czułością opisywał swoje spotkanie z ziemią Jurij Gagarin. Orbitując wokół Ziemi w statku kosmicznym, zobaczyłem, jaka piękna jest nasza planeta. Ludzie, będziemy chronić i pomnażać to piękno, a nie niszczyć je. Co za piękno! Widziałem chmury i ich delikatne cienie na odległej, drogiej ziemi. Woda wyglądała jak ciemnawe, delikatne, połyskujące plamy. Gdy spoglądałem na horyzont, widziałem gwałtowne, kontrastujące przejście między jasną powierzchnią ziemi a absolutnie czarnym niebem. Cieszyłem się bogatą paletą barw ziemi. Jest ona otoczona błękitną aureolą, która stopniowo ciemnieje, przechodzi w turkus, ciemny błękit, fiolet i w końcu w węgielną czerń. Z kolei Malcolm Scott Carpenter, który 24 maja 1962 roku przebywał w przestrzeni kosmicznej zaledwie 4 godziny i 56 minut, zanotował: ta planeta to nie terra firma. To delikatny kwiat, o który trzeba dbać. Jest samotny, jest mały, jest odizolowany i nie ma zapasów, a my nie traktujemy go właściwie. Wyraźnie nasza nadrzędna lojalność powinna być skierowana nie ku naszemu krajowi, czy naszej religii, czy naszemu miastu rodzinnemu, czy nawet ku nam samym. Powinna być skierowana ku numer dwa, rodzinie ludzi, i numer jeden, ku planecie jako całości. To nasz dom i to wszystko, co mamy. Zaledwie 6 lat później Frank Borman, dowodzący misją statku kosmicznego Apollo 8, który jako pierwszy wszedł na orbitę Księżyca i okrążył go, napisał słowa, które równie dobrze, choć w łagodniejszym tonie, mógłby powiedzieć sam Jezus. Gdy w końcu znajdziesz się na Księżycu i spojrzysz na Ziemię, wszystkie te różnice i cechy narodowe zlewają się w jedno i zaczynasz się zastanawiać, czy być może to naprawdę jest jeden świat i dlaczego do diabła nie możemy nauczyć się żyć obok siebie jak normalni ludzie. Drodzy państwo, wybrałem te trzy wypowiedzi, bo łączy je wspólna troska, niemal równie dziecięca w swojej naiwności, co piękna w wymiarze moralnym, w wymiarze duchowym. No, troska o ziemię, troska o pokój, troska o życie. Może bowiem trzeba oderwać się i wznieść wysoko ponad ziemię, by w końcu docenić jej kruche piękno. Nasz powszechny egoizm sprawia, że umiemy dostrzegać jedynie próg własnego domu, w którym czujemy się bezmyślnie bezpieczni, namaszczeni racją, która tak niewiele, jeżeli w ogóle, ma wspólnego z prawdą. Prawdy o miejscu, w którym żyjemy, nie da się dostrzec przez zamknięte drzwi i okna. Światłości, jaka promieniuje z naszej Matki Ziemi, nie da się dostrzec, ani ogarnąć, ani wreszcie przyjąć w siebie, jeśli zasłania ją malutki, wielki strach przed przemijaniem i śmiercią. I dzięki Bogu, że jest śmierć. Na osi naszego pojedynczego, krótkiego życia i planety Ziemi zawieszone jest piękno, które czeka, żeby je poznać, przyjąć i żyć podług niego. Dla jednych to może być Bóg, choć już niekoniecznie religia. Dla drugich miłość, która góry przenosi. Dla innych zaś zasady przyzwoitości, wzajemnego szacunku, poszanowanie moralnych zasad współżycia i prawa, solidarności z drugim człowiekiem. Każdy ma swój własny ogląd świata, choć nie każdy rozumie, że jest to wciąż ten sam jeden wspólny świat. Posłuchajcie więc jeszcze jednego astronauty. Kogoś, kto bez trudu i bez statku kosmicznego wznosił się w przestworza, widząc więcej i czując inaczej niż my. To rabin Nachman z Bratsławia. Żył na przełomie XVIII i XIX wieku i powrócił do Ziemi w wieku zaledwie 38 lat. Powiada on: Jak ręka trzymana przed okiem zasłania największą górę, tak małe życie ziemskie kryje przed wzrokiem ogrom jasności i tajemnic, których świat jest pełen. I kto potrafi odsunąć sprzed oka życie, tak jak odsuwa się rękę, ogląda jasne wnętrze światów. Rozdział 4. Ziemia Święta. Rok temu głównym tematem festiwalu, jeśli pamiętacie, był Syjon. Oto po 30-letniej wędrówce dotarliśmy do Eretz Israel, do ziemi Izraela. Nasza wędrówka trwała nieco krócej, aniżeli wędrówka uchodźców z Egiptu, na tyle długo jednak, aby przejść przez różne połacie ziemi zamieszkiwane przez lud Abrahama. I od tej pory temat ziemi zaczął mnie nurtować mocniej niż dotychczas. Ziemia ponownie ukazała mi się jako scena dramatu człowieka i historii ludzkości, zaś to, co dla mnie jest w tym dramacie najcenniejsze, to obecność żydowskiej kultury traktowanej jako ziarno, z którego przez wieki wyrosła żydowska cywilizacja. Będę mówił rzeczy oczywiste, które dla mnie wszakże objawiają nowy sens. Kiedy człowiek mieszka całe życie w jednym miejscu, zazwyczaj nie zwraca uwagi na szczegóły budujące jego najbliższe otoczenie. Są bowiem na tyle zaimpregnowane w jego percepcji, że zlewają się w jeden ogólny, z pozoru znajomy obraz. Podobnie jest ze mną. Stąpam już 59 lat po ziemi, nie zdając sobie sprawy, że pod zwałami betonu i asfaltu z wielkim trudem, ale wciąż toczy się życie. Ziemia jest moją matką. Kocham ją, zdejmuję buty w miejscu naznaczonym świętością nie tyle, żeby samej świętości doświadczać, ile by poczuć matczyną miłość płynącą z jej serca. Pamiętam moment, kiedy w Jeruszalaim po raz pierwszy stanąłem przed kotelem, zwanym na świecie jako ściana płaczu. Obok mnie modlił się stary hasyd. Wszyscy inni mieli na nogach obuwie, on jeden stał boso. Przez chwilę myślałem, że może jest mu za gorąco, wszakże był to sierpień, powietrze jak płynny ołów rozgrzane było do granic wytrzymałości, no ale jeszcze bardziej kamienie. Schyliłem się, by dotknąć dłonią ten, na którym stałem, i poczułem żar. I dopiero wówczas zrozumiałem, że modlący się obok mnie hasyd stąpa po ziemi bosymi stopami, bo jest w tym akt świadomej, głębokiej skruchy, pokorne wołanie do Boga o miłosierdzie. I wówczas nie tyle zrozumiałem, ale ujrzałem na własne oczy epizod z życia Mojżesza, kiedy Mojżesz stanął przed gorącym krzakiem, usłyszał słowa Boga: zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Hasyd stał boso na rozpalonej ziemi, przed rozpalonym ogniem modlitw murem, nieczuły na żar pod stopami, pogrążony w modlitwie, posłuszny woli Boga, jak niegdyś Mojżesz, którego Bóg powołał, by wyprowadził swój lud z niewoli egipskiej. Jak państwo wiecie, zwyczaj zdejmowania obuwia jest wspólny wielu innym wyznaniom. Ja jednak nie o wyznaniu mówię, ale o tak niezwykłym i prostym geście jak szacunek dla ziemi. To wspomnienie sprzed lat wzrusza mnie po dziś dzień. Rozdział 5. Prochem jesteś. W judaizmie i w chrześcijaństwie jest znane nam wszystkim powiedzenie: prochem jesteś i w proch się obrócisz. Wywodzi się ono wprost z księgi Bereshit, czyli z księgi stworzenia, i następuje zaraz po opisie stworzenia i upadku pierwszego człowieka. W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Zgodnie z przekazem biblijnym, proch ziemi jest materią pomocną Bogu do stworzenia pierwszego człowieka, który łączył w sobie pierwiastek męski i żeński. Jest zatem czymś pierwotnym, z czego i wobec czego odnosi się akt stworzenia. Człowiek został pierwotnie powołany do uprawy ziemi i kopania w niej rowów służących do nawadniania, by zgodnie z cyklem natury ziemia wydawała plony. Praca, jaką miał wykonywać człowiek, mogła być wszakże ponad jego siły. Poza tym bycie samemu w świecie nieznanym, obfitującym w niewiadome znaki, wciąż jeszcze nierozpoznanym, było i nader niebezpieczne, i po prostu pozbawione sensu. Dlatego Bóg stworzył z mężczyzny kobietę, kość z kości i ciało z ciała. Dopiero wówczas w całej pełni ujawnił się sens jego nakazu mówiący: rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Warto pamiętać, że nakaz czynienia sobie ziemi poddanej został wydany, zanim pierwsi ludzie doświadczyli banicji, wygnania z żyznej krainy ogrodu Eden. Niezależnie od tego, moi drodzy, czy wierzymy w Boży akt stworzenia, czy też jesteśmy przekonani o istnieniu ślepej, biologicznej, a przy tym niezwykle logicznej siły ewolucji, nasz los jest ściśle związany, wręcz zakorzeniony w ziemi. I niezależnie od tego, czy to zwykły przypadek, czy ponownie zrządzenie kapryśnego losu, dokonując próby określenia swojej tożsamości, nieodłącznie odwołujemy się do ziemi swojego pochodzenia. Dlatego w ścisłym pojęciu tego zdarzenia, kiedy myślę o miejscu swojego zakorzenienia, o wiele więcej interesuje mnie los Polski, aniżeli Ameryki, Niemiec czy Madagaskaru. Żyję tu i teraz i innego miał życia nie będę. I fakt, że żyję tu i teraz, stanowi składową mojej tożsamości. O, moja tożsamość może różnić się zasadniczo od tożsamości innych Polaków, bo mimo że pochodzimy z tej samej ziemi, sposób, w jaki czynimy ją sobie poddaną, oddala nas od siebie dramatycznie. A jednak jest mi tu za ciasno. Nie odnajduję się w pełni wyłącznie jako Polak. Nie umiem i nie chcę koncentrować swojej tęsknoty i miłości jedynie na tym niewielkim skrawku ziemi. Pięknym, ale przesyconym dramatycznie głupią, a miejscami po prostu tragiczną historią. Ziemia jest zbyt piękna, by redukować ją wyłącznie do jednej szerokości geograficznej. Rozdział 6, stąpając po żydowskich śladach na ziemi. Jednym z najsłynniejszych toposów w księdze historii świata jest Żyd, wieczny tułacz. Jest to zarazem archetyp nas wszystkich, którzy czujemy potrzebę poznawania tajemnicy świata, przenikania w jej najskrytsze zakamarki i podążania za zmieniającym się czasem. Kluczem do zrozumienia siebie i świata są proste pytania o sens istnienia i nieodłączny zachwyt tym, co nas otacza. Człowiek zmieniający miejsca ma większą możliwość zachwytu niż urodzony w tym samym miejscu, w którym potem umiera. Żydzi, nieustannie wyganiani niemal ze wszystkich zakątków ziemi, podobnie jak ich praojcowie, wygnani z raju, by przeżyć, posiedli zdolność adaptacji siebie do warunków, w których przyszło im żyć. Jednocześnie nigdy nie zapomnieli i nie zagubili swej odrębnej tożsamości, dzięki której niezależnie od miejsca pozostawali wciąż sobą. I taka postawa jest mi najbliższa. Z jednej strony wyraża szacunek wobec świata zewnętrznego, z drugiej zaś zachowuje i strzeże to, co nas w tym świecie wyróżnia. Zwróćcie Państwo uwagę, że w ten sposób tworzy się naturalna, dynamiczna równowaga światów. Świata kulturowego, politycznego czy nawet ekonomicznego pluralizmu funkcjonuje właśnie dzięki tej zasadzie. Biorę od Ciebie, daję od siebie. Nie narzucam, nie wymuszam, szanuję odrębność. Zatrzymajmy się więc na jedną chwilę. Zapytajmy, co ci wygnańcy z raju, ci światowi banici dali temu światu? I dlaczego z takim trudem, jeżeli w ogóle, przyznajemy, że jest to dar właśnie od nich, od Żydów? Dlaczego dla przykładu z taką łatwością i dumą mówimy: o, nasz wielki polski pianista Artur Rubinstein, wielki polski pisarz Bruno Schulz. A już niekoniecznie z dumą i niekoniecznie z szacunkiem zdarza nam się wielokrotnie powiedzieć: o, ten parszywy Żyd Rothschild. Soros. Albo nawet, pewnie by się nie zgodził, Michnik. Czy taki lub inny. Dlaczego zawłaszczamy chwałę, a z nawiązką oddajemy pogardę? Wszak zarówno Rubinstein, jak i Soros zginęliby w tej samej komorze gazowej i zostaliby spaleni w tym samym piecu nie dlatego, że jeden z nich był wielkim polskim pianistą, a drugi z nich jest wielkim filantropem, ale dlatego, że obaj byli, są Żydami. Otóż ja nie wierzę w pokój na ziemi, nie wierzę w miłość bliźniego. Inaczej, nie mam w sobie i nie umiem okazać tej miłości w sposób, jakiego oczekiwałby ode mnie Stwórca. Kochaj bliźniego jak siebie samego. Brzmi to dla mnie niepojęcie, nieosiągalnie, jeśli pomyśleć o wszystkich ludziach dookoła, nawet o was. Wciąż jednak podczas tego krótkiego pobytu na ziemi staram się odnaleźć w tym nakazie jakiś możliwy sens do spełnienia. Rozdział 7, Siewcy. Nakaz miłości bliźniego jest dla mnie niczym innym, jak nakazem wzajemnego poszanowania. Jestem wdzięczny Bogu czy naturze, że zostaliśmy stworzeni w oparciu czy na wzór pewnego algorytmu różnorodności. Naturalnie. Naturalnie. Od czasu wzburzenia biblijnej wieży Babel ta różnorodność stanowi ogromne wyzwanie. Jest bowiem warunkiem osiągnięcia stanu niemalże idealnego. Uwaga. Umysłowego pluralizmu. Umysłowego pluralizmu. Świadomie mówię umysłowego, bo stan umysłu jest z kolei warunkiem sine qua non, by osiągnąć stan wewnętrznej dojrzałości, dla której no, czymś oczywistym jest wtedy pluralizm kulturowy, polityczny, ekonomiczny, religijny. Jeśli to, o czym mówię i do czego dąży Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie, miałbym jakoś zilustrować, to użyłbym znaku koła lub grafiki kuli, kulistej ziemi. Dążymy do stanu, w którym my Polacy uznamy za coś oczywistego, że dziedzictwo pozostawione nam przez Żydów jest także naszym dziedzictwem, wspólnym dziedzictwem. A skoro tak, to nie możemy i nie wolno nam przyjmować tego dziedzictwa bez przyjęcia innego dziedzictwa, w którym także my, Polacy, mieliśmy swój udział. Dziedzictwa zagłady. Jestem, moi drodzy, jak to się ładnie mówi, synem tej ziemi. Urodziłem się na polskiej ziemi. To, co najmocniej pozwoliło mi się zakorzenić, to język. Szerzej literatura i kultura. Cały ogląd świata najpełniej wyrażam polskim językiem. Rezerwuar sprzecznych uczuć, namiętności, życzeń, rozpaczy, radości, złorzeczeń i błogosławieństw wylewa się ze mnie potokiem polszczyzny. Kiedy się modlę, zazwyczaj modlę się po polsku. Jednak w żadnym razie nie oznacza to, że utożsamiam się z jakimkolwiek i jakkolwiek istniejącym, wykutym właśnie przez literaturę archetypem Polaka. Dodajmy Polaka katolika. Na byciu Polakiem zależy mi najmniej, jeśli w ogóle. Zaś z katolicyzmem mam o tyle wspólnego, o ile katolicyzm wyraźnie i z wszystkimi konsekwencjami uznaje, że Jezus był świadomym swej tożsamości Żydem, a judaizm jest fundamentem religii chrześcijańskiej, bez czego ta religia traci jakikolwiek sens i prawo bytu. Patrzę zatem na dar ziemi nie z perspektywy polskiej, ale z ludzkiej. Fakt bycia człowiekiem na ziemi jest dla mnie o wiele ważniejszy niż fakt bycia Polakiem na polskiej ziemi. Jako potomek mam obowiązek rozrzucać po skrwawionej ziemi ziarna mojej naiwnej wiary, że nie tyle dążenie do mądrości jest moim przeznaczeniem, ile czynienie dobra. A skoro tak, to od tej pory ja, człowiek grzeszny, urodzony na polskiej ziemi, mam ją sobie czynić poddaną, siejąc, choćby bezmyślnie, ziarno dobra nawet tam, gdzie grunt jest skalisty, twardy i nieprzyjazny. I z kolei w tym sensie nakaz czynienia sobie ziemi poddanej oznacza dla mnie nakaz bycia siewcą. Naiwnym, być może nieporadnym, ale mimo wszystko świadomym, że nawet jeśli ziarno pada na skałę, to i tak warto siać. I to już trwa 31 lat, a więc więcej niż połowa mojego życia. Warto siać. Trzeba. Taka jest właśnie rola Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie. Nie jesteśmy budowniczymi mostów pojednania, szklanych gmachów wspartych na fundamentach popiołów. Nie olśniewa, nie inspiruje nas blask nowo otwartych żydowskich muzeów. Mała dygresja. Ten kraj jest pełen żydowskich muzeów. Ziemia, na której siejemy ziarno poznania, to ugór ludzkiej mentalności. Ziemia, na którą rzucamy ziarno, to niejednokrotnie ziemia jałowa lub wyjałowiona niewiedzą, zachwaszczona uprzedzeniami, stereotypami, antysemityzmem. Winni to jesteśmy tej naszej polskiej ziemi już choćby z tej przyczyny, że tu są nasze korzenie. Moim moralnym, ludzkim obowiązkiem jest pochylić się i ucałować ziemię, z której pochodzę, czując w ustach smak zboża, krwi i popiołu. Rozdział 8. Ziemia cmentarna. Ponad 30 lat temu nie myślałem w ten sposób, ale zdaje mi się dzisiaj, że taki był właśnie początek. Pomału, nieświadomie, bez doświadczenia, za to pełni pasji, weszliśmy na obolałą polską ziemię, pełną krwi i popiołów. Uschnięte i niemal doszczętnie spalone, wciąż tkwiło w niej żydowskie drzewo poznania. Wystarczyło sięgnąć ręką. Pod spaloną korą powolnie krążyły życiodajne soki. W poszukiwaniu śladów żydowskiej cywilizacji udałem się na cmentarze. Dlaczego właśnie tam? Bo chociaż na ziemi nie było już życia, jego wielkość wciąż promieniowała z wnętrza naszej wspólnej ziemi. Nie bez przyczyny jednym z określeń żydowskiego cmentarza jest Bait Chaim, dom życia. Odnalazłem macewy i ohele, od lat nietknięte ludzką ręką, a także te zdewastowane, omszałe, rozbite jak lustra. Mozolnie odczytywałem litery, aby potem śledzić żywot tych, którzy z nakazu samego Boga czynili sobie polską ziemię poddaną. Otwierała się przede mną księga życia polskiego żydostwa. Ziemia Kazimierza była mi najbliższa. W niej zapuściłem korzenie i z gorliwością neofity oddałem się bez pamięci studiowaniu jej minionego piękna. Pochłonęła mnie i miałem wrażenie, że wzrastam w niej na nowo. Każdy dzień przynosił nowe odkrycia, wraz z nim zachwyt nad tym, co przeminęło. Byłem niemal gotów uwierzyć, że możliwe jest jednak wskrzeszenie. Ta naiwna i ślepa wiara towarzyszyła mi przez długie lata, aż któregoś dnia, całkiem niedawno zresztą, uświadomiłem sobie po raz nie wiem już który, tym razem wszakże bez cienia nadziei, że nie ma wskrzeszeń i nie będzie. Że są tylko ekshumacje. A jednocześnie. Wiem to z własnego doświadczenia, nie z racji wiary lub ze skłonności do poetyckiej przesady. Ja po prostu wiem, że choć ciała płoną, to dusze nie płoną. Rozdział 9. Wybór. Ziemia Kazimierza, ziemia Polski, ziemia Izraela, w jakimś sensie jest to dla mnie wciąż ta sama ziemia. Od ponad 30 lat czynię starania, aby wędrując po śladach żydowskiej obecności sprawić, by choć odrobinę zdjąć z naszej wspólnej ziemi odciśnięte w niej na wieki wieków piętno przekleństwa. Tak, ja wiem, że to niemożliwe, że ta kainowa rana nigdy się nie zabliźni. Ale mając do wyboru gorzką mądrość dobrowolnego potomka ofiary Shoah i niewinną naiwność, wciąż wybieram naiwność. Festiwal Kultury Żydowskiej jest rodzajem długu zaciągniętego przez nielicznych współczesnych Polaków. Powtórzę to, bo cały świat wierzy, że jestem Żydem. Niech tak będzie. Jestem Polakiem urodzonym na polskiej ziemi. A więc jest długiem zaciągniętym wobec dziedzictwa żydowskiego, które chcąc nie chcąc otrzymaliśmy w spadku, bolesnym spadku po śmierci tych, którzy przez niemal 1000 lat żyli na tej samej wspólnej polskiej ziemi. I doprawdy nie ma znaczenia, nie ma znaczenia, czy jesteśmy Żydami, czy nie. To nie ma i nie może mieć znaczenia, kiedy decydujące jest coś zupełnie innego. Wolny wybór. Wybór wolnego człowieka, który nie godzi się na z góry narzuconą mu tożsamość kulturową czy religijną. Wybór drogi, wyznania, kultury, świata. Wybór życia. Rozdział 10. Eretz. Festiwal Kultury Żydowskiej, który stworzyłem i tworzę z wybranym gronem pięknych, obdarzonych dobrą wolą ludzi, jest niczym innym jak wieczną wędrówką przez ziemię zamieszkaną od pokoleń przez Żydów. My, ci nieliczni Polacy, staliśmy się z własnej woli niejako wiecznymi tułaczami. Wędrowcami, którzy podążając śladem żydowskich poprzedników, wnoszą swój własny wkład w świat kultury żydowskiej. Nasz zasiew, drodzy Państwo, powtórzę to już, trwa ponad 30 lat i powoli, powoli zaczyna wydawać pierwsze plony. Mała dygresja, Pawełek. Nawet tu widzę twarze moich wolontariuszy. Jednym z największych osiągnięć Festiwalu Kultury Żydowskiej jest wolontariat. Młodzi ludzie, począwszy od 18-19 lat, po Marysie, po Magdę, którzy są w moim wieku, zdecydowali, że wspólnie będą tworzyć to, co nazywa się kulturą, Festiwalem Kultury Żydowskiej. Siedzi przed wami ktoś, kto może zainicjował to, no bez wątpienia, który ma pewną wizję tego, ale to nie ja jestem twórcą Festiwalu Kultury Żydowskiej. I nawet nie wyłącznie artyści czy naukowcy, my wszyscy. Tak jak tu teraz razem siedzimy. Miejcie tego świadomość. I jak jakiś żurnalista napisze Festiwal Makucha, to natychmiast piszcie sprostowania. To jest nasz festiwal. Więcej dygresji nie będzie, Pawełku. Prawdopodobnie. Nasz zasiew trwa już ponad 30 lat i powoli, powoli zaczyna wydawać pierwsze plony. Właściwie nie wiem, czy mam prawo mówić, że to zasiew. Może powinienem powiedzieć orka. Spulchnianie twardej, kamienistej ziemi. Wiecie, podróżując po Izraelu, zawsze z podziwem patrzę na te długie pryzmy kamieni tworzące na zboczach gór tarasy, pomiędzy którymi ciągną się oliwne, pomarańczowe, daktylowe gaje, wzrasta winorośl. Słowem, ziemia wydaje plony. Na początku był tam wyłącznie kamienisty ugór. Syjonistyczni pionierzy mieli do dyspozycji kilofy, łopaty, motyki i ręce. I swoje własne dłonie, którymi wydobywali z ziemi ciężkie kamienie, po czym układali je w równe rzędy, by dać odetchnąć ziemi. Dopiero potem zaczynali siać, sadzić, pielęgnować, wreszcie zbierać pierwsze owoce. Podobnie my, jako Polacy i jako polscy organizatorzy żydowskiego festiwalu, jesteśmy aż i zaledwie siewcami idei wzajemnego zrozumienia i szacunku. W pojednanie, wybaczcie, ale nie wierzę. Ale zanim to kiedykolwiek nastąpi, jeśli nastąpi, spulchniamy wspólną polsko-żydowską ziemię, by ziarno nie padło na kamień. Pracujemy w przestrzeni mentalnej. Nie zamykamy się w murach getta, muzeum czy skansenu. Naszą sceną jest scena Ziemi Kazimierza. Ziemia Kazimierza, z której nieustannie posyłamy sygnał tęsknoty ku ziemi Izraela. A Kazimierz z kolei to miejsce, które przez Żydów nazwane zostało Ir Vaem Beisrael, miasto i matka w Izraelu. Więc mimo, że urodziłem się na polskiej ziemi, to z racji własnego wyboru najbliższa jest mi ziemia Izraela, Eretz Israel, z której Żydzi rozproszyli się po całym świecie, by po 2000 lat powrócić, ustanawiając państwo Izraela. W ten sposób niejako cała ziemia i jej żydowska historia skupiła się ponownie w miejscu, gdzie się narodziła. Ilekroć tam jestem, czuję mistyczną i najzwyczajniej fizyczną więź z każdą grudką tej ziemi, z każdym kamieniem. Tego się nie da wyrazić słowami. W każdym bądź razie ja nie potrafię. Natomiast tu, w Polsce, niemal na każdym kroku krew brata mego głośno woła ku mnie z ziemi. Nie czuję się winny, czuję się odpowiedzialny. Dlatego z czułością pochylam się nad nią i proszę naszą polską ziemię o błogosławieństwo. W Księdze Rodzaju czytamy, że Pan Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia, jeden z czterech podstawowych elementów świata, dany nam, ludziom, we władanie. Lecz zaraz po tym, zwróćcie uwagę, zaraz po tym mamy opis zdarzenia, które na wieczność zaciążyło nad naszą ludzką historią. Bratobójstwo. Gdy Kain zabił Abla, Bóg zwrócił się do niego mówiąc: gdzie jest brat twój Abel? On odpowiedział: nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego? Rzekł Bóg: cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi. Ten dramat nigdy się nie kończy i nie skończy, bo jak mówi ta sama Księga Stworzenia, Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe. Żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. To jeden z najbardziej dramatycznych fragmentów Tanachu, Biblii, Pięcioksięgu. No, uratował nas Noe. Ale czy pojawi się jeszcze kiedykolwiek jakiś Noe w najbliższym czasie? Rozdział 11. Krew brata mego głośno woła ku mnie z ziemi. Urodzony na polskiej ziemi, tyleż błogosławionej, co przeklętej, codziennie słyszę wołanie moich krwi, moich żydowskich braci i sióstr. Jestem uwięziony pomiędzy błogosławieństwem a przekleństwem. Nie było mnie tam, nikogo nie zabiłem, nikogo nie ocaliłem. A jednak na próżno zaklinam czas i rzeczywistość. Skostniały czas stężał w mojej krwi, a polska ziemia żydowskich kości pełna nie usunie mi się spod stóp. Więc stąpam po niej, potomek przemienionych kołodziejów. I nie ma we mnie dumy, jeżeli już to palący wstyd i bezradność, że mimo wielu modlitw i wysiłków nie uda mi się nigdy zmyć z ziemi pod stopami krwawego stygmatu zagłady. Rozdział 12. Pomiędzy niebem i ziemią. Jeszcze nie. Raz jeszcze patrzę oczami astronautów na błękitną planetę lśniącą wśród czerni groźnego wszechświata. Z bezpiecznej kosmicznej odległości wydaje się rajem albo zagubioną kulą w kręgielni Pana Boga, która dziwnym trafem wymknęła mu się z rąk. Ale jest piękna, hipnotycznie piękna, zniewalająca, czuję jej przyciąganie. Jeśli prawdą jest to, co mówi Biblia, to gdzieś tam, na niewidocznym szczycie niewidocznej góry, tkwi w ziemi skała, de facto kamień, od którego rozpoczęła się opowieść naszej ludzkiej historii. Z okna statku kosmicznego nie sposób ją dostrzec. Niemniej każdy z nas ma świadomość jej istnienia od zarania dziejów. Ta góra to góra Moria. Zaś potężny kamień, skała na jej szczycie to miejsce centralne dla historii świata, gdzie Bóg miał stworzyć pierwszego człowieka, gdzie nasz wspólny praojciec Abraham został wystawiony na, zdawałoby się, nieludzką, ale jakże ludzką próbę. Gdzie król Dawid rozpostarł namiot nad Arką Przymierza, a potem jego syn Salomon wzniósł pierwszą świątynię, gdzie po zburzeniu kolejnej świątyni muzułmanie wznieśli na skalę sanktuarium kopuły, gdzie splata się ze sobą nienawiść i miłość, wiara i potępienie, światło jasne i światło ciemne, gdzie jako skałę rozbijają się nasze złudzenia i modlitwy o pokój między narodami, gdzie wszystko się zaczęło i wszystko się skończy z chwilą, gdy nad skałą stworzenia, nad Doliną Jozafata, nad Jeruszalaim i nad całą kulą ziemską rozlegnie się głos szofaru proroka Eliasza i ziemię strawi ogień, ogień zaleje woda, powietrze przesyci zapach mgły i wodorostów. z perspektywy kosmosu niemal nic się nie zmieni. Nasza planeta, ukochana Ziemia, zapewne przetrwa. Wstrząśnie z siebie pył, jak pył z sandałów, nasz zarozumiały i głupi rodzaj ludzki. Bo albo Bóg się rozmyśla, albo siła ewolucji zapoczątkuje erę nowego gatunku, albo będzie tak jak na innych planetach, na Księżycu, Jowiszu, Marsie, gdziekolwiek, gdzie być może, któż to wie, istniały kiedyś cywilizacje podobne do naszej, ale doprowadziły do stanu, do którego my, ślepi i głusi ziemianie, zmierzamy. Zanim to się stanie, jak każdego dnia wstaniemy o świcie i wyjdziemy w pole, by orać, siać, doglądać, zbierać żniwo, znów orać, siać, doglądać, zbierać owoce trudu naszych rąk, które szczególnie od XX wieku pośpiesznie, ale czy mądrze czynią sobie ziemię poddaną. Zanim to się stanie, jak każdego dnia wstaniemy o świcie i wyjdziemy w pole, by zabijać swoich braci i siostry, których krew przyjmie zbolała, cierpiąca i cierpliwa Matka Ziemia. Na koniec, drodzy Państwo, pragnę przytoczyć słowa Carla Sagana, wnuka Leiba Grubera z Sasowa. Leib Gruber utrudnił się przenoszeniem podróżnych na swoich plecach przez rzekę z jednego brzegu na drugi. Szczęśliwie dla nas wszystkich wyjechał do Ameryki w roku 1904, dzięki czemu jego wnuk Carl Sagan stał się jednym z najwybitniejszych astronomów, astrofizyków i badaczy przestrzeni kosmicznej, ziemianinem i obywatelem wszechświata. Jak widać, nie taka daleka droga od Sztejtl w Sasowie do niezmierzonych przestrzeni kosmosu. I teraz będzie ten film. Popatrzcie. Jeśli możesz, to powiększyj to, dobrze? Spójrz ponownie na tę kropkę. To nasz dom, to my. Na niej wszyscy, których kochasz, których znasz, o których kiedykolwiek słyszałeś. Każdy człowiek, który kiedykolwiek istniał, przeżył tam swoje życie. To suma naszych radości i smutków. To tysiące pewnych swej religii, ideologii i doktryn ekonomicznych. To każdy myśliwy i zbieracz. Każdy bohater i tchórz. Każdy twórca i niszczyciel cywilizacji. Każdy król i chłop, każda zakochana para, każda matka, ojciec i każde pełne nadziei dziecko. Każdy wynalazca i odkrywca, każdy moralista, każdy skorumpowany polityk, każdy wielki przywódca i wielki gwiazdor. Każdy święty i każdy grzesznik w historii naszego gatunku żył tam. Na drobinie kurzu zawieszonej w promieniach słońca. Pomyśl o rzekach krwi przelewanych przez tych wszystkich imperatorów, którzy w chwale i zwycięstwie mogli stać się chwilowymi władcami fragmentu tej kropki. Pomyśl o niekończących się okrucieństwach, którego zaznali mieszkańcy jednego zakątka tego punktu od prawie nie różniących się od nich mieszkańców innego zakątka, jak często nawzajem się traktowali, jak zapiekła ich nienawiść, z jaką rządzą zabijali jedni drugich. Naszemu urojonemu poczuciu własnej ważności, naszej iluzji posiadania jakiejś uprzywilejowanej pozycji we wszechświecie rzuca wyzwanie ta oto kropka bladego światła. Nasza planeta to tylko samotna plamka w bezmiarze otaczających ją kosmicznych ciemności. Ta jej znikomość w obliczu bezkresnej przestrzeni nie pozostawia żadnej nadziei, że nadejdzie skądś pomoc, by obronić nas przed nami samymi. Ziemia jest jedynym znanym dotąd światem, na którym narodziło się życie. Nie ma żadnego miejsca, do którego przynajmniej w najbliższej przyszłości nasz gatunek mógłby wyemigrować. Odwiedzić owszem. Osiedlić się na razie nie. Czy nam się to podoba, czy nie, Ziemia pozostanie naszym siedliskiem. mówi się, że astronomia jest dziedziną, która uczy pokory i kształtuje charakter. Chyba nie można dobitnie pokazać bezsensu ludzkiej zarozumiałości niż poprzez przedstawienie widoku naszego drobniutkiego świata z tak dalekiej perspektywy. W moim przekonaniu obraz ten może umocnić nasze poczucie odpowiedzialności i sprawić, że będziemy się traktować nawzajem z większą wyrozumiałością oraz będziemy dbali o naszą błękitną kropkę, jedyny dom, jaki kiedykolwiek mieliśmy. To był głos Carla Sagana, to był głos proroka. Ale kto dzisiaj wierzy w słowa proroków, a tym bardziej w nich samych? To my. Pawełek, ostatnia dygresja. Kiedy Voyager 1 opuszczał Układ Słoneczny, Carl Sagan, który był jednym z architektów tej podróży Voyager 1, namówił NASA, by Voyager 1 zwrócił wszystkie swoje kamery, aparaty fotograficzne ku oddalającej się od niego Ziemi. I tak oto, moi drodzy, powstało zdjęcie naszego wszechświata, gdzie na tej ledwo widocznej, ale jednak dostrzegalnej cięciwie światła zawieszony jest malutki, błękitny punkt. To jest Ziemia. To jesteśmy my. A to jest najnowsze zdjęcie, które potwierdza przewidywania Alberta Einsteina. Tak wygląda czarna dziura, na progu której wszyscy stoimy. Moi drodzy, namawiam was, żebyście czasem spoglądali w niebo, w rozgwieżdżone niebo nocą nad waszymi głowami. I zapraszam was do wędrówki żydowskimi śladami przez ziemię, naszą wspólną ziemię. Dziękuję wam bardzo. Bardzo wam dziękuję. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania, to jeszcze mamy parę minut czasu. Jeśli zaś nie, to oczekujemy na naszego wędrowca, czyli Marka Kamińskiego, który gdzieś wędruje, ale nie wiem, gdzie on jest. I on wam wszystko opowie, bo to, czego niedługo Marek doświadczy, jest nie do opisania, jedynie on będzie był w sensie. Więc jeśli macie jakieś pytania, to bardzo proszę. No to pozostawiam was wobec tego z tym, co powiedzieliśmy sobie wspólnie, i cieszcie się dalej Festiwalem Kultury Żydowskiej w Krakowie.